Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w odcinku z serii Największe górskie tragedie. Pisaliście ostatnio w komentarzach, że trochę za dużo wywiadów jest na kanale i żeby wrócić również do tej formy, dzisiejsza historia jak mało która pasuje do nazwy tej serii. To, do czego doszło w Andach, jest tak niewiarygodne, że aż trudno uwierzyć, że wydarzyło się naprawdę. I nie mówimy tutaj o odległych czasach, gdy procedury bezpieczeństwa były tylko sugestią. Ta tragedia wydarzyła się w XXI wieku. Partnerem kanału Szczytomaniak jest sklep sportowy sportano.pl i w aplikacji Sportano, do której zostawię link w opisie, z kodem Szczytomaniak10 otrzymacie 10% zniżki na Wasze zakupy. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w opisie pod filmem.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sklep sportowy Sportano. Najlepszy wybór butów, odzieży i sprzętu w góry odkryj na sportano.pl i w aplikacji mobilnej Sportano.
Mimo ostrzeżeń o nadciągającej burzy śnieżnej, setki młodych żołnierzy otrzymały rozkaz wyruszenia w góry. Zaledwie kilka godzin później znaleźli się w samym środku śnieżnego piekła. Mróz, huraganowy wiatr, zerowa widoczność i fatalne decyzje dowódców doprowadziły do katastrofy, która wstrząsnęła całym krajem i na zawsze zapisała się w historii jako jedna z największych górskich tragedii. To historia dramatu na wulkanie Antuko. Rozdział pierwszy. Szkolenie. Akcja dzisiejszej historii rozegrała się w Ameryce Południowej, w jednym z najbardziej górzystych krajów świata – Chile. Około 80% powierzchni tego państwa stanowią tereny górzyste, a jego najwyższym szczytem jest potężny wulkan Ojos del Salado, wznoszący się na wysokość 6893 metrów nad poziomem morza. Wydarzenia, o których opowiem w tym odcinku, rozegrały się jednak znacznie dalej na południe, w regionie Biobio. To właśnie tam, ponad 1200 km od Ojos del Salado, w surowym górskim krajobrazie u podnóża wulkanu Antuco, doszło do tragedii, która wstrząsnęła całym krajem. W maju 2005 roku, gdy na południowej półkuli panowała już późna jesień, w okolicach wulkanu Antuco, mierzącego niespełna 3000 metrów wysokości, odbywały się szkolenia chilijskich poborowych. W tamtym okresie w Chile funkcjonowała obowiązkowa służba wojskowa, trwała ona około 12 miesięcy i obejmowała mężczyzn po ukończeniu 18 roku życia. Przed powołaniem kandydaci musieli przejść badania lekarskie i ocenę sprawności fizycznej, na podstawie których określano ich zdolność do służby. Pod wieloma względami przypominało to system, który przez wiele lat funkcjonował również w Polsce. Młodzi mężczyźni stawiali się przed komisją wojskową, gdzie oceniano ich stan zdrowia i przydatność do pełnienia służby. Choć formalnie istniał obowiązek służby wojskowej, to w praktyce w 2005 roku część poborowych zgłaszała się do niej dobrowolnie, po prostu planując swoją przyszłość i karierę zawodową w armii. W pierwszej kolejności poborowi przechodzili trwające od 2 do 3 miesięcy szkolenie podstawowe. Obejmowało ono naukę obsługi broni, intensywne ćwiczenia fizyczne oraz szkolenie z zakresu taktyki wojskowej. Duży nacisk kładziono również na dyscyplinę, podporządkowanie się rozkazom oraz funkcjonowanie wojskowej hierarchii. Po ukończeniu szkolenia rekruci byli przydzielani do jednostek operacyjnych, gdzie pod nadzorem podoficerów i oficerów wykonywali codzienne obowiązki służbowe oraz uczestniczyli w kolejnych szkoleniach. Jednostka, która w maju 2005 roku miała przejść ćwiczenia, stacjonowała w okolicach Parku Narodowego Nahuel Buta, gdzie znajdowały się tereny szkoleniowe wykorzystywane przez chilijską armię do ćwiczeń poborowych. W szkoleniu uczestniczyli żołnierze 17. Pułku Los Angeles, wchodzącego w skład 3. Dywizji Armii Chilijskiej. I nie chodzi tutaj o słynny Los Angeles znajdujące się w Kalifornii, mowa o znacznie mniejszym chilijskim mieście będącym stolicą prowincji Biobio. To właśnie tam stacjonowała jednostka odpowiedzialna za szkolenie żołnierzy przeznaczonych do działań w trudnym górskim terenie. Jednym z miejsc szczególnie cenionych przez instruktorów był rejon wulkanu Antuco, surowy, wulkaniczny krajobraz, rozległe płaskowyże, strome zbocza oraz wysokości sięgające niemal 3000 metrów sprawiały, że warunki panujące tam przypominały te, z jakimi żołnierze mogli spotkać się podczas działań nawet w wysokich partiach Andów. Dodatkowym wyzwaniem była niezwykle zmienna pogoda. Nawet pozornie spokojny dzień mógł w ciągu zaledwie kilku godzin zamienić się w śnieżną burzę z porywistym wiatrem i temperaturami spadającymi poniżej zera. Z wojskowego punktu widzenia był to idealny teren do szkolenia żołnierzy w radzeniu sobie z zimnem, zmęczeniem oraz trudnościami nawigacyjnymi. To właśnie tutaj w maju 2005 roku miały rozpocząć się ćwiczenia, które wkrótce przerodzą się w jedną z największych tragedii górskich w historii. Jednym z zadań zaplanowanych podczas dwutygodniowego szkolenia, w którym uczestniczyło 5 kompanii, było pokonanie w ciągu jednego dnia 24-kilometrowej trasy prowadzącej od schroniska Refugio Militar Mariscal Alcazar, położonego na południowym zboczu wulkanu Antuco, do schroniska La Cortina, znajdującego się po jego północnej stronie. W ćwiczeniu miało wziąć udział ponad 470 poborowych. Dla wielu z nich był to zaledwie pierwszy miesiąc służby wojskowej. Wielu młodych poborowych nie miało żadnego doświadczenia z marszami wysokogórskimi ani z funkcjonowaniem w takich warunkach niskich temperatur i silnego wiatru. Byli oni z różnych regionów Chile, niektórzy byli z miasta, inni z rejonów wiejskich. Mimo to dowództwo uznało, że są gotowi do wykonania zadania, które miało sprawdzić ich wytrzymałość, dyscyplinę oraz zdolność do działania w trudnym górskim terenie. W tym momencie warto podkreślić, że dowództwo miało świadomość pogarszających się warunków pogodowych. Prognozy zapowiadały opady śniegu oraz silny wiatr, który podczas burzy osiągał prędkość przekraczającą 100 km na godzinę, a według części relacji w porywach mógł dochodzić nawet do 150 km na godzinę. Mimo to zdecydowana większość poborowych nie była wyposażona w odzież odpowiednią do działań w zimowych warunkach górskich. Żołnierze maszerowali w standardowych mundurach polowych, a ich podstawową ochronę przed deszczem i śniegiem stanowiły cienkie poncza. Brakowało ciepłych warstw, izolacji, odzieży chroniącej przed wiatrem oraz specjalistycznego wyposażenia przeznaczonego do działania w górach w warunkach zimowych, takich jak raki czy czekan. W grupie znajdowali się głównie młodzi poborowi, często odbywający dopiero pierwsze tygodnie służby wojskowej. Otrzymywali oni miesięczne wynagrodzenie w wysokości od 50 do 70 tysięcy pesos chilijskich, co odpowiadało wówczas mniej więcej 90-100 dolarom amerykańskim. Głównym pomysłodawcą tego treningu był pułkownik Roberto Mercado, natomiast ustaleniem terminu oraz dopracowaniem szczegółów zajmował się major Patricio Cereceda. Z kolei to pułkownik Luis Pineda podjął decyzję o podziale grupy na 3 zespoły, ponieważ ze względów logistycznych tak było łatwiej, nie było możliwości jednoczesnego zakwaterowania wszystkich żołnierzy w schronisku. Marsze miały rozpocząć się 17 maja, a każdego kolejnego dnia jedna z grup miała opuszczać schronisko Refugio Mariscal i kierować się w stronę La Cortiny. Trasa prowadziła zboczami wulkanu Antuco na wysokości od około 1400 do 1700 metrów nad poziomem morza. Ćwiczenia początkowo przebiegały zgodnie z dyrektywami majora Ceresedy, mimo że pojawiały się ostrzeżenia o pogarszających się warunkach pogodowych. Na przykład sierżant Toloza sygnalizował możliwość nadejścia silnej burzy śnieżnej, to jego uwagi zostały zlekceważone przez przełożonych, A on został nawet nazwany panikarzem, no co w wojsku oczywiście nie jest za dużym powodem do dumy. Wcześniej 11 maja jedno z ćwiczeń zostało już odwołane właśnie z powodu tych złych warunków. To sugerowało, że podobny scenariusz powinien zostać poważnie rozważony również 18 maja, ale mimo to Cereceda podjął decyzję o kontynuowaniu kolejnych marszów, nadając priorytet realizacji założeń szkoleniowych nad bezpieczeństwo swoich podwładnych. Rozdział drugi. Burza. 17 maja około godziny 14 pierwsza kompania opuściła schronisko i rozpoczęła marsz. Godzinę później w jej ślad ruszyła druga grupa. Tego samego dnia dwie ciężarówki z ekwipunkiem i personelem miały zjechać do schroniska, jednak utknęły w zaspach śnieżnych i te intensywne opady szybko pogarszały sytuację, powodując kolejne opóźnienia i utrudnienia w poruszaniu się po trasie i realizacji założeń szkolenia. Pomimo tych trudnych warunków, tamtego dnia wszystkie grupy dotarły do schroniska La Cortina do około godziny 23:00. Na szczęście nie doszło wówczas do wypadków śmiertelnych, jednak pogarszająca się pogoda, noc oraz niewystarczające wyposażenie żołnierzy doprowadziły do licznych przypadków wyczerpania czy odmrożeń. Jednym z istotnych błędów podczas tamtych ćwiczeń było również nieprzekazanie informacji do przełożonych w Los Angeles o dotarciu do La Cortiny oraz o rzeczywistych warunkach panujących na zboczach wulkanu Antuco. 18 maja nadszedł dzień, w którym bobrowi z dwóch kompanii, Morteros i Andina, wyruszyli na zaplanowaną trasę. Warunki od samego początku były niekorzystne. Dodatkowe kontrowersje budził fakt, że część żołnierzy, a tak właściwie to poborowych, musiała rozpocząć marsz w przemoczonym ekwipunku, ponieważ dzień wcześniej również prowadzono zajęcia w terenie i mimo, że młodzi mężczyźni zgłaszali te problemy i domagali się czasu na wysuszenie odzieży, no to rozkazy nie zostały zmienione. Kompania Morteros po krótkim posiłku składającym się z suchego chleba i kawy wyruszyła około godziny 5 rano na szlak. Temperatura wynosiła wówczas około 0 do plus 2 stopni, a opady miały formę śniegu z deszczem. Jeszcze przed opuszczeniem schroniska kapitan Carlos Olivares, odpowiedzialny za prowadzenie kompanii, miał zwrócić się do przełożonych z prośbą o odwołanie ćwiczeń ze względu na niską temperaturę i ograniczoną widoczność. Prośba została jednak odrzucona przez wyższe dowództwo. W tym czasie major Patricio Cereceda cały czas przebywał w schronisku, skąd wydawał rozkazy. Warto dodać, że kapitan Olivares nie miał dużego doświadczenia w działaniach wysokogórskich, co później zostało podniesione w trakcie postępowania sądowego. Z kilkugodzinnym opóźnieniem schronisko opuściła kompania Andina, kierowana przez bardziej doświadczonego w warunkach górskich kapitana Claudio Gutierreza. Zaledwie kilkadziesiąt minut po opuszczeniu schroniska żołnierze musieli przekroczyć rwący strumień. Przejście przez lodowatą wodę przemoczyło ich obuwie i spodnie, co w dalszej perspektywie miało dramatyczne konsekwencje. Z każdą kolejną godziną warunki stawały się coraz gorsze. Temperatura systematycznie spadała, a opady śniegu nasilały się. Około godziny 9 rano pierwszy z żołnierzy kompanii Morteros stracił siły i przewrócił się z powodu wychłodzenia organizmu. Według stacji meteorologicznych temperatura mogła wówczas spaść nawet do około minus 20 stopni Celsjusza, a grupa znajdowała się na wysokości około 1500 metrów nad poziomem morza. Widoczność była skrajnie ograniczona, a silny wiatr potęgował uczucie zimna i dezorientację. Jeden z ocalałych później opisał warunki w następujący sposób. Nie widziałeś własnej dłoni przed twarzą i nie słyszałeś nikogo obok siebie. Większość poborowych miała niewiele ponad 18 lat. Sytuacja robiła się wtedy katastrofalna, ponieważ młodzi ludzie znaleźli się w warunkach tak zwanego whiteoutu, zjawiska, w którym intensywny śnieg i mgła całkowicie odbierają orientację w terenie, horyzont zanika, a niebo i ziemia zlewają się w jedną, jednolitą białą przestrzeń. W takich warunkach wielu poborowych po raz pierwszy zaczęło tracić orientację. Część zatrzymała się w miejscu. inni błądzili, próbując odnaleźć właściwy kierunek marszu w stronę schroniska. Kompania Andina, która zgodnie z planem miała wyruszyć 2 godziny po Morteros, z powodu opóźnień opuściła schronisko dopiero około godziny 9 rano, czyli 4 godziny później niż pierwsza grupa. Około godziny 10 kompania Morteros znajdowała się na 15 kilometrze trasy i do schroniska La Cortina pozostawało im jeszcze mniej więcej 9 kilometrów. W tym czasie jednego z szeregowych, Hernandeza, jego towarzysze musieli nieść na takich prowizorycznych noszach. Wzmagający się wiatr dodatkowo utrudniał poruszanie się. Jak później ustalono, poborowi byli obciążeni plecakami przekraczającymi dopuszczalne normy wagowe, czyli 7 kg. W miarę upływu czasu część tego wyposażenia była porzucana, aby choć trochę ułatwić marsz w tych ekstremalnych warunkach. Około godziny 11 kolejni poborowi zaczęli wykazywać objawy ciężkiej hipotermii i nie byli już w stanie kontynuować marszu. Sierżant Toloza podjął wtedy próbę ratowania najbardziej wyczerpanych poborowych, budując taką prowizoryczną jamę śnieżną, w którym mieli oczekiwać na nadejście pomocy. Niedługo później kapitan Carlos Olivares nawiązał łączność radiową z przełożonymi. Według późniejszych zeznań jego głos był pełen desperacji. Do radiotelefonu miał on krzyczeć: "Zabierzcie nas stąd!" Olivares nalegał również, aby poinformować znajdującą się z tyłu kompanię Andina o katastrofalnych warunkach panujących na trasie i nakazać jej natychmiastowy odwrót. Poprosił także o pilne wezwanie pomocy z Los Angeles, chociaż chyba powinienem mówić Los Angeles. Podczas składania meldunków przez Olivaresa w tle słychać było lekarza wojskowego, który przekazywał mu instrukcje dotyczące postępowania z wychłodzonymi i odmrożonymi poborowymi. Major Patricio Cereceda skontaktował się następnie z kompanią Andina, nie wydał jednak rozkazu odwrotu, a zamiast tego poinformował dowódcę kapitana Claudio Gutierreza o sytuacji kompanii Morteros i polecił mu udzielenie wsparcia ludziom Olivaresa. Przy najsłabszych pozostali dowódcy i podoficerowie, natomiast ci, którzy byli zdolni do marszu, próbowali przedostać się do schroniska La Cortina pod dowództwem podoficera Carlosa Grandona. To właśnie w tym czasie prędkość wiatru miała być najsilniejsza i dochodziła nawet do około 150 km na godzinę. Grupa Olivaresa stopniowo rozpadała się na mniejsze zespoły, rozproszone po zboczach wulkanu. W tej śnieżnej zawiei poborowi desperacko poszukiwali jakiegokolwiek schronienia przed mrozem i wiatrem. Po pewnym czasie również Gutierrez zrezygnował z dalszego marszu w kierunku La Cortiny i gdy natrafił na opuszczony budynek, a tak właściwie to jego ruiny należące niegdyś do uniwersytetu, to postanowił przeczekać tam burzę i ten budynek położony był na północnych zboczach wulkanu, tuż nad brzegiem jeziora. Choć obiekt był częściowo zrujnowany, to jego mury zapewniały przynajmniej taką minimalną ochronę przed huraganowym wiatrem i nieustannie padającym śniegiem. Był on położony niewiele ponad 2 kilometry od La Cortiny. Około godziny 12 major Patricio Cereceda poinformował o problemach podpułkownika Luisa Pinedę, znajdującego się wówczas w kwaterze głównej pułku w Los Angeles, ale ta skala zagrożenia wtedy wciąż nie była jeszcze w pełni znana. Dowódca pułku, Roberto Mercado, o tej dramatycznej sytuacji na trasie marszu dowiedział się dopiero około godziny 15. Mniej więcej w tym samym czasie kapitan Claudio Gutierrez dotarł do prowizorycznego schronienia przygotowanego przez sierżanta Tolozę. Na miejscu zastał tragiczny widok. 2 poborowych nie dawało już oznak życia, a pozostali znajdowali się w stanie głębokiej hipotermii. Wielu było skrajnie wyczerpanych, apatycznych i nie reagowało na polecenia, a niektórzy zapadli w sen. Jeden z najbardziej niebezpiecznych objawów zaawansowanego wychłodzenia organizmu. Widząc sytuację, Gutierrez postanowił pozostać przy poszkodowanych i do pomocy wyznaczył poruczników Durana i Castro. a pozostali poborowi z kompanii Andina mieli kontynuować marsz pod dowództwem porucznika Zerene i to on miał doprowadzić ich do schroniska La Cortina. Tymczasem burza wciąż się nasilała. Wiatr, śnieg i niemal zerowa widoczność znacząco ograniczały możliwości prowadzenia akcji ratunkowej. Przez wiele godzin nikt nie zdawał sobie sprawy z prawdziwej skali katastrofy rozgrywających się na zboczu wulkanu Antuco. Dopiero około godziny 17 informacje o wydarzeniach dotarły do głównego dowództwa 3. Dywizji Armii. W tym samym czasie sprawą zaczęły interesować się już media, a pierwsze doniesienia o problemach poborowych przedostały się do opinii publicznej. Na wulkanie sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Rozproszeni poborowi szybko tracili siły, zostawali w tyle lub samodzielnie podejmowali próby odwrotu, a niektórzy błądzili w śnieżnej zawiei przez wiele godzin. Z kolei inni desperacko szukali schronienia przed mrozem i huraganowym wiatrem. Od pierwszego wezwania pomocy wysłanego przez Olivaresa minęło wiele godzin, zanim rozpoczęto organizowanie szeroko zakrojonej akcji ratunkowej. Kapitan wraz z grupą zaginionych poborowych schronił się w ruinach opuszczonego budynku i udało im się zebrać trochę drewna, aby rozpalić ognisko i ogrzać się i dzięki temu przetrwać kilka kolejnych godzin do czasu, kiedy burza osłabnie lub nadejdzie pomoc. Z czasem do tych ruin zaczęli docierać również inni poborowi, którym nie udało się dotrzeć do La Cortiny. Wieczorem przed bramami pułku w Los Angeles zaczęli gromadzić się zaniepokojeni rodzice i krewni poborowych. Nikt nie potrafił odpowiedzieć na ich pytania. Wciąż nie było wiadomo, ilu poborowych zaginęło, gdzie się znajdują, ilu zostało już odnalezionych, a ilu z nich już nigdy nie wróci do domu. Z około 50-osobowej grupy prowadzonej przez podoficera Carlosa Grandona do schroniska La Cortina dotarło zaledwie 19 poborowych. Pozostali rozproszyli się na zboczach wulkanu lub zostali w tyle, niezdolni do dalszego marszu. Rankiem 19 maja chilijskie media zaczęły publikować pierwsze informacje o katastrofie na wulkanie Antuco. 5 chilijskich żołnierzy zamarzło, a kolejnych 65 pozostaje zaginionych po burzy śnieżnej, która uwięziła około 400 żołnierzy w Andach. Złe warunki pogodowe uniemożliwiają start samolotów poszukiwawczych. W międzyczasie 150 ratowników zmierza w rejon katastrofy. Przysięgam, że niczego nie ukrywam, powiedział generał Rodolfo González, dowódca 3. Dywizji Armii, zwracając się do płaczących rodzin zgromadzonych przed koszarami. Wraz z kolejnymi pesymistycznymi doniesieniami do regionu zaczęli przybywać najwyżsi przedstawiciele chilijskich sił zbrojnych i władz państwowych. Pod Antuco udał się naczelny dowódca armii generał Juan Emilio Cheyre, a także minister obrony Jaime Ravinet. Tymczasem na zboczach wulkanu trwały poszukiwania rozproszonych poborowych. Rankiem patrol ratunkowy odnalazł grupę poborowych przybywających w ruinach dawnego budynku uniwersytetu i eskortował ich do schroniska La Cortina. Jednak mimo postępów akcji ratunkowej liczba ofiar wciąż rosła. Tego samego dnia zmarł José Ortiz, jeden z ciężko wychłodzonych uczestników marszu i był on kolejną ofiarą tragedii, której rzeczywiste rozmiary dopiero zaczynały wychodzić na jaw. 20 maja warunki pogodowe nadal uniemożliwiały prowadzenie pełnoskalowych poszukiwań z powietrza, silny wiatr i opady śniegu ograniczały widoczność i sprawiały, że szanse na odnalezienie żywych zaginionych z każdą godziną malały. Władze zdawały sobie sprawę, że liczba ofiar może być znacznie większa niż początkowo zakładano. Rosnąca presja opinii publicznej oraz skala katastrofy doprowadziły do pierwszych decyzji personalnych. Major Patricio Cereceda, podpułkownik Luis Pineda oraz dowódca pułku, pułkownik Roberto Mercado, zostali odsunięci od pełnienia obowiązków do czasu wyjaśnienia okoliczności tragedii. Mercado przez cały czas przebywał w Los Angeles i według późniejszych ustaleń o rozmiarach katastrofy dowiedział się dopiero po południu 18 maja, ale to on podpisał się pod zgodami na te ćwiczenia. 20 maja ratownicy natrafili na kolejne ciała, łącznie odzyskano już 13 ofiar, a Chile ogłosiły wówczas żałobę narodową. Ale mimo to wielu poborowych wciąż było uznawanych za zaginionych. Poszukiwania trwały niestety przez wiele tygodni. Ratownicy przeczesywali zbocza wulkanu Antuco, odnajdując kolejnych zmarłych poborowych.
Niektóre ciała znajdowały się pod 4-metrową warstwą śniegu.
Ostatnie ciało odnaleziono dopiero 6 lipca 2005 roku, gdy ten śnieg zalegający przez całą zimę stopniał i to ciało należało do poborowego Silverio Julipana. Ostateczny bilans tragedii okazał się wstrząsający. Na zboczach wulkanu Antuco w ciągu zaledwie kilku dni zginęło 45 osób, w tym 44 poborowych oraz sierżant
Luis Monares Castillo.
14 ofiar pochodziło z kompanii Andina, natomiast 31 z kompanii Morteros. Przyczyną śmierci była hipotermia wywołana połączeniem ekstremalnych warunków pogodowych, niewystarczającego wyposażenia oraz decyzji, które doprowadziły wielu poborowych w sam środek śnieżnej burzy. Tragedia pod Antuco stała się największą katastrofą chilijskiej armii w czasie pokoju od ponad 100 lat i na zawsze zmieniła sposób, w jaki w Chile postrzegano bezpieczeństwo poborowych oraz odpowiedzialność dowódców za życie swoich podwładnych. Rozdział trzeci. Winni. Opinia publiczna oraz rodziny ofiar domagały się sprawiedliwości, bliscy poległych obawiali się, że wraz z upływem czasu zainteresowanie mediów osłabnie, a odpowiedzialni za tragedię unikną konsekwencji. Dlatego postanowiono regularnie przypominać o wydarzeniach spod Antuco. 18 dnia każdego miesiąca rodziny ofiar spotykały się na głównym placu miasta Los Angeles, gdzie zapalali znicze i wspominali zmarłych. Zapowiedzieli, że będą robić to tak długo, aż winni zostaną osądzeni. Na początku 2006 roku zapadały pierwsze wyroki w sprawie jednej z największych tragedii w historii Chile. Najsurowiej ukarany został major Patricio Cereceda. To właśnie jego sąd uznał za głównego odpowiedzialnego za katastrofę. Został skazany za wielokrotne nieumyślne spowodowanie śmierci oraz niedopełnienie obowiązków wojskowych. Otrzymał karę 5 lat i 1 dnia pozbawienia wolności. Był on jedynym skazanym w tej sprawie, który faktycznie trafił do więzienia. Jego przełożony podpułkownik Luis Pineda został skazany na 541 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu, również za niedopełnienie obowiązków służbowych. Z kolei dowódca pułku, pułkownik Roberto Mercado, usłyszał wyrok 3 lat i 1 dnia pozbawienia wolności w zawieszeniu, również za niedopełnienie obowiązków wojskowych, i cała ta trójka została usunięta z armii i zmuszono ich do zakończenia kariery wojskowej i przejścia na emeryturę. Pewne kontrowersje wzbudziło również skazanie dwóch oficerów, którzy maszerowali razem z poborowymi podczas burzy, i chodzi tutaj o kapitana Carlosa Oliverasa oraz kapitana Claudio Gutierreza, i oni zostali uznani za winnych niedopełnienia obowiązków i skazani na karę około 800 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu. W kolejnych latach wyrok usłyszało także 6 innych młodszych wojskowych, których uznano za współodpowiedzialnych za zaniedbania związane z organizacją i przebiegiem tego feralnego marszu. Choć proces zakończył się skazaniem kilku oficerów, dla rodzin ofiar żaden z tych wyroków nie był w stanie zrekompensować straty synów, braci, mężów czy przyjaciół. Tragedia pod Antuco pozostaje do dziś symbolem błędów dowódców, lekceważenia zagrożenia oraz ceny, jaką mogą zapłacić młodzi ludzie za niewłaściwe decyzje przełożonych. Warto dodać, że nie wszyscy wojskowi objęci śledztwem zostali uznani za winnych. Dwaj żołnierze, którzy odegrali istotną rolę w ratowaniu uczestników marszu, sierżant Abellino Tolosa oraz podoficer Carlos Grandon, zostali ostatecznie uniewinnieni, a dochodzenie wykazało, że w krytycznym momencie podejmowali działania mające na celu ratowanie życia swoich podwładnych. Dodatkowo 10 żołnierzy otrzymało oficjalne pochwały za postawę i odwagę wykazaną podczas tych tragicznych dni, a major Patricio Cereceda, co ciekawe, opuścił więzienie 3 listopada 2011 roku. Dzięki dobremu sprawowaniu został on zwolniony warunkowo po odbyciu około 3 lat i 9 miesięcy kary. A historia Patricio Ceresedy powróciła do mediów jeszcze wiele lat po zakończeniu tego procesu, ponieważ w 2022 roku chilijska armia zatrudniła emerytowanego już majora jako pracownika cywilnego i decyzja ta wywołała falę krytyki ze strony rodzin ofiar, które uznały ją za brak szacunku wobec pamięci poległych. Tragedia pod Antuko wywołała ogromne poruszenie w chilijskim społeczeństwie. Katastrofa doprowadziła do szerokiej debaty na temat funkcjonowania armii, warunków służby poborowych oraz odpowiedzialności dowódców za życie podwładnych. Śledztwo ujawniło liczne nieprawidłowości, ustalono m.in., że tylko jedna z kompanii dysponowała wyposażeniem odpowiednim do działań w zimowych warunkach górskich, wielu poborowych nie posiadało odzieży zapewniającej skuteczną ochronę przed mrozem, śniegiem i silnym wiatrem. Pojawiły się również pytania dotyczące kultury dowodzenia oraz tego, czy w wojsku nie dochodziło do naruszenia podstawowych praw żołnierzy odbywających służbę. Ta katastrofa nasiliła także głosy domagające się całkowitego odejścia od obowiązkowej służby wojskowej. Choć Chile ostatecznie nie zniosło poboru, tragedia pod Antuko przyczyniła się do wprowadzenia szeregu reform dotyczących szkolenia, bezpieczeństwa oraz nadzoru nad poborowymi. Dla wielu ocalałych skutki wydarzeń z maja 2005 roku pozostały jednak na całe życie. Część z nich zmagała i zmaga się z zespołem stresu pourazowego. Jednym z najbardziej znanych przypadków był Rodrigo Morales, jeden z żołnierzy, któremu jako pierwszemu udało się dotrzeć do schroniska La Cortina i po tych straszliwych przeżyciach wymagał on długotrwałego leczenia psychiatrycznego i w kolejnych latach zmagał się z poważnymi problemami. Między innymi kilka razy próbował targnąć się na swoje życie.
Podczas śledztwa na jaw wyszły kolejne szokujące informacje na temat żołnierzy mających dbać o bezpieczeństwo poborowych. Okazało się, że kiedy kompania znalazła się w centrum burzy, podoficerowie, ratując własne życie, porzucili swoich podopiecznych. Tak tamte wydarzenia wspominał po wielu latach poborowy Rodrigo Morales. Ponad 12 godzin marszu przez śnieg, który w niektórych miejscach sięgał pasa i w nieznośnym zimnie. Najbardziej krytyczny moment marszu nadszedł, gdy Hernandez już upadł, gdy niektórzy poborowi nie mogli już iść, byli wyczerpani, a kaprale zaczęli dezerterować w ciągu minuty. Dotarłem pierwszy do La Cortiny, a 10 minut po mnie przybyło 9 kaprali. Bez poborowych, a każdy kapral dowodził 7 poborowymi. Pozostał z nimi tylko kucharz, który zginął w burzy.
Dziś na zboczach wulkanu Antuko znajduje się pomnik i tablica pamiątkowa upamiętniająca ofiary tragedii z 18 maja 2005 roku. Co roku odbywają się tam uroczystości, podczas których wspomina się młodych żołnierzy, którzy stracili życie podczas ćwiczeń wojskowych. Tragedia pod Antuko pozostaje do dziś jednym z najbardziej bolesnych wydarzeń we współczesnej historii Chile. Dla jednych jest symbolem błędów dowódców i lekceważenia zagrożenia. Dla innych przypomnieniem, że nawet podczas ćwiczeń wojskowych konsekwencje złych decyzji mogą okazać się równie tragiczne jak na prawdziwym polu walki.
To wszystko na dzisiaj. Mam dzisiaj dla Was polecajkę książkową, ponieważ od pewnego czasu pracuję już nad materiałem o Kilimandżaro i w związku z tym spotkałem się z Justyną Karpałą, autorką książki Road to Kilimandżaro. I jeśli ktoś z Was planuje wyruszyć na Kilimandżaro, ale zastanawia się, czy jest dobrze przygotowany, nie wie co wziąć, albo którą trasę wybrać, to zachęcam do zapoznania się z tą lekturą. Ja już mam ją za sobą i znajdziecie tutaj mnóstwo takich praktycznych informacji, co ze sobą zabrać, jak skompletować apteczkę właśnie na Kilimandżaro, ale również takie rysunki, gdzie możecie zobaczyć, jak przebiegają trasy, ile dziennie pokonuje się kilometrów, ile jest przewyższenia, więc są to naprawdę praktyczne informacje. W opisie pod filmem zostawię także link do strony, z której dowiecie się więcej na temat tej pozycji. Na koniec chciałem też sprostować informację z odcinka zeszłego tygodnia, z podsumowania sezonu na Everestie, bo tam powiedziałem, że z Adventure 24 na Everest weszło 3 klientów i przewodnik, czyli Tomek Kobielski, lider Adventure 24, a tak naprawdę było ich 4 plus lider, więc 5 osób. Mój błąd, musiałem coś pokręcić, więc chciałem to po prostu sprostować. Gratulacje dla całego zespołu, który w komplecie zameldował się na szczycie Everestu. Pisaliście w zeszłym tygodniu też komentarze, czy pojawi się podsumowanie zimy w Tatrach. I szczerze mówiąc, przez ten himalajski sezon, który się rozciągnął aż do czerwca, trochę jest poślizgu z tym sezonem zimowym w Tatrach, więc nie wiem, czy jest sens już praktycznie latem robić podsumowanie zimy, ale dajcie znać, czy chcecie, czy jest dużo takich osób, które chce zobaczyć takie podsumowanie, czy może uważacie, że jest to już za późno i lepiej zabrać się za inne tematy. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych materiałach. Cześć!